W Brukseli odbył się szczyt państw Unii Europejskiej. Była bardzo mocna polska delegacja, oczywiście z panem prezydentem na czele, minister spraw zagranicznych pani Fotyga, minister finansów pani Zyta Gilowska. I w związku z tym połączyliśmy się z panem profesorem doktorem habilitowanym Mirosławem Piotrowskim, który jednocześnie jest deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, gorąco panie profesorze na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Czy mógłby pan właśnie główne problemy przybliżyć, o których dyskutowano w czasie tego szczytu?
Istotnie zakończył się szczyt dotyczący polityki energetycznej Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie w budynkach parlamentu obradują posłowie do Parlamentu Europejskiego. Jakkolwiek nie brali oni udziału bezpośredniego w tymże szczycie, a z Polski obecne były te osoby, które akurat ojciec wymienił. Celem głównym tego szczytu było ustalenie progów energii odnawialnej i redukcji emisji gazów. Tym się oficjalnie zajmowano. Był to cel, jak powiadam, główny i oficjalny. I tutaj trzeba zaznaczyć, że wypłynęła propozycja, aby Polska do 2020 roku zastosowała się do dyrektyw unijnych, a mianowicie miałaby wytwarzać 20% energii odnawialnej. W tej chwili jest to na poziomie, o ile wiem, 5-6%. Także przez 13 lat Polska musiałaby się dostosować do wymogów unijnych. Nie tylko Polska, ale także Litwa i inne kraje. Oczywiście kraje Europy i środkowej, zachodniej i wschodniej nie są w tej samej sytuacji. Podkreślić należy, że Skandynawowie na przykład już w chwili obecnej wytwarzają około 30% energii odnawialnej, także oni nie ponieśliby żadnych kosztów, aby się do tego dostosować. Jeśli Polska przez 13 lat miałaby osiągnąć ten próg, to kosztem wielu wyrzeczeń, a także nawet cofnięcia się gospodarczego, gdyż nie jest to technicznie, jak mówią specjaliści, do wykonania. Stąd też stanowisko polskie wspierało propozycję, aby te 20% było kwotą uśrednioną dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tutaj też wsparcie Polacy, jak słyszałem, uzyskali od Francuzów, ale pod warunkiem, że za energię odnawialną uzna się także energię atomową, którą dysponują Francuzi. W moim odczuciu był to jednak pretekst do zebrania głównych polityków krajów Unii Europejskiej, aby omówić temat drugi, oficjalnie uboczny, poruszany w trakcie kolacji przez panią Angelę Merkel, mianowicie tekstu traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy. Było to przygotowanie gruntu do rozmów podczas szczytu berlińskiego, który ma odbyć się 25 marca, a więc za ponad 2 tygodnie. Szło o to, aby uzgodnić z przywódcami innych krajów ich stanowisko wobec reaktywowania projektu traktatu konstytucyjnego. Jak wiadomo, został on odrzucony w referendach we Francji i w Holandii i przez te dwa narody, co czyni ten tekst martwym z punktu widzenia zarówno praktycznego, jak i jurydycznego. Niemniej prezydencja niemiecka podnosi fakt, że wszyscy szefowie rządów podpisali ten tekst i są zobowiązani do wprowadzenia go w życie. Wiadomym jest, że tego samego tekstu nie można przedstawić społeczeństwom Francji i Holandii, a także inne narody zapowiadają zdecydowanie odrzucenie go, jak chociażby w Wielkiej Brytanii. Niepewna też jest sytuacja Polski. I tutaj Niemcy bardzo wabią naszych przedstawicieli z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, który dość niespodziewanie powiedział w rozmowie z szefem Parlamentu Europejskiego Hansem Gertem Pöteringiem, że Polska jest gotowa na kompromis w sprawie systemu głosowania w Unii Europejskiej, w traktacie konstytucyjnym. Użył tegoż słowa, także wynika z tychże słów, że Polska zgodziłaby się na nazwę traktat konstytucyjny. Niemniej, jak podkreślił prezydent Kaczyński, jest potrzeba szukania kompromisów, ale nie wszystkie postulaty niemieckie są do przyjęcia. Trzeba szukać kompromis, jak mówi, ale stwierdził, że tekst ten jest przeregulowany i nie uwzględnia aspiracji narodowych wielu krajów europejskich. Zarówno pan prezydent, jak i premier, czy też większość partii prawicowych w Polsce stała na stanowisku, że traktat ustanawiający konstytucję dla Europy jest zły. Odzwierciedlały to nie tylko głosowania polityków. Przypomnę, że w Parlamencie Europejskim większość posłów do Parlamentu Europejskiego z Polski głosowała przeciwko temuż traktatowi. Podtrzymuje to stanowisko do chwili obecnej, twierdząc, że nie ma jednego narodu europejskiego, wobec tego niepotrzebna jest konstytucja. W chwili obecnej mamy do czynienia z uściślaniem stanowisk wobec tegoż problemu, który powstał. Jest to klasyczna sytuacja negocjacyjna, kiedy, jak powiadam, z punktu widzenia prawnego ten dokument jest już martwy, ale w związku z tym, że podpisali szefowie rządu, wykorzystują to Niemcy, aby stwierdzić, że jest problem, warto rozmawiać, i sondują drugą stronę, w tym przypadku akurat polską, ale i inne kraje europejskie, ich przedstawicieli, jak zachowają się w tym procesie uściślania swoich oczekiwań w stosunku do tegoż dokumentu. I tutaj oczekuje się, że właśnie 25 marca zostanie podpisana deklaracja berlińska, która ma być sygnałem, że Unia jest zjednoczona, że kraje członkowskie pragną ożywienia procesu dotyczącego ratyfikacji Konstytucji Unii Europejskiej. Takie oczekiwania formułuje pani Angela Merkel. Bardzo ciekawym jest, jak władze polskie zachowają się, gdyż w mojej opinii na razie dochodzi tutaj do takiej gry wstępnej, dyplomatycznej. Żadna ze stron nie chce uściślić swoich wypowiedzi, aby nie ponieść strat w przyszłych negocjacjach, ale tak naprawdę Niemcy za ten rzekomy kompromis, czyli ustąpienie Polski na przykład w sprawie niezastosowania weta wobec tego projektu konstytucyjnego, tak naprawdę niczego nie oferują. Te 20% energii odnawialnej, o której tu mówiłem, ewentualnie można to kojarzyć właśnie z tą propozycją, że nie tylko Polska będzie musiała wytwarzać 20% energii odnawialnej, ale będzie to kwota przyjęta, uśredniona dla Unii, czyli będziemy brali łącznie tę energię z krajów skandynawskich i polskich, a Unia Europejska en bloc będzie musiała wytwarzać jako taka 20% tej energii. Jak sądzę, jest to zbyt mała propozycja wobec tak ważkiego dokumentu, jakim ma być, no nie wiadomo, co to ma być, czy to ma być traktat, czy konstytucja dla Europy, co do której wszyscy są zgodni, że przedstawiony poprzednio tekst był niedobry, można nazwać go wręcz bublem prawnym.
To znaczy, że gdyby przyjęto zapisy z konstytucji, oczywiście teraz nie wiem, czy to dla mamienia różnych państw mówi się już, że niekoniecznie to musi być konstytucja, może to być jakiś tam inaczej nazywa się ten dokument, ale trzeba powiedzieć, że pozycja Polski będzie zdecydowanie inna. Czy gdyby przyjęto takie zapisy, jakie są zaproponowane w tej konstytucji, na przykład Polska mogłaby postawić weto takie, jakie postawiła w sprawie nowej umowy z Rosją?
Ja sądzę, że Polska takie weto mogłaby postawić. Po pierwsze, tutaj odrzucony już tekst traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy był niekorzystny dla Polski, między innymi ze względu na zmianę liczenia głosów w Radzie. Tak korzystną zagwarantowaną Polsce w Nicei. I teraz tutaj prezydent Kaczyński podkreślał właśnie ten moment, że Polska dużo traci i wszystko zależy od tego, jak będą liczone te głosy Polski w Radzie. A jeśli idzie o nazwę, którą pytał ojciec, to oczywiście prezydencja niemiecka stosuje tu wiele forteli. Z tego, co wiem z rozmów kuluarowych, optowała za tym, aby odstąpić od nazwy Konstytucja, a jednocześnie pod inną nazwą traktatu przemycić większość zapisów z tego starego dokumentu. I na to strona polska się nie zgadza. I według gry dyplomatycznej i z tego, co jest mi wiadomo, to strona polska obstaje przy nazwie Konstytucja, aby wymusić zmianę w tymże tekście. Ja osobiście uważam, że w ogóle żadna konstytucja nie jest potrzebna, aby Europa funkcjonowała. Wystarczą dotychczasowe traktaty. No i przekierowanie Europy z bytu politycznego superpaństwa na normalne relacje pomiędzy państwami gospodarczymi, które są zainteresowane wspólną, może nie wspólną, ale konkurencją i rozwojem gospodarki dla dobra obywateli narodów Europy.
Panie profesorze, jeszcze jedna kwestia. Tak zwana deklaracja berlińska 25 marca ma być podpisana i prezydent Polski powiedział, że tak przynajmniej jest w depeszy Polskiej Agencji Prasowej, że deklaracja berlińska to będzie deklaracja autentycznego sukcesu.
Trudno mi skomentować w tej chwili słowa pana prezydenta, gdyż jak powiedziałem, wszelkie deklaracje werbalne polskich polityków, jak sądzę, są na tyle ostrożne, aby nie osłabić wyjściowej pozycji negocjacyjnej. Oczywiście mówiłem już przed chwilą, że pani Angela Merkel z kolei spodziewa się, że ta deklaracja berlińska będzie sygnałem, że Unia jest zjednoczona i że kraje pragną, członkowskie Unii Europejskiej, ożywienia i także ożywienia procesu dotyczącego ratyfikacji tegoż traktatu. Jeśli by te słowa pana prezydenta odnosiły się do traktatu, to byłbym wobec nich sceptyczny. Niemniej w tej chwili o niczym tutaj nie można przesądzić, choć wiadomo, że Niemcom przede wszystkim zależy o ożywieniu nie tylko dyskusji, ale pracy nad nowym tymże traktatem. Wydaje mi się, że będziemy mieli bardziej jasną sytuację za około tydzień, kiedy 16 marca w Juracie odbędzie się spotkanie pana prezydenta i władz polskich z panią kanclerz Angelą Merkel, gdzie zostaną zwerbalizowane pierwsze konkretne postulaty dotyczące przyszłego tekstu, bądź też w całości go odrzucenia. No i później 25 marca już sytuacja powinna być klarowna. Jakie jest stanowisko polskiego rządu, który w mojej ocenie powinien mimo wszystko uwzględniać chociażby stanowisko Czech, prezydenta Czech, który jest zdecydowanym przeciwnikiem tegoż projektu konstytucyjnego.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, na temat szczytu państw Unii Europejskiej, który odbywał się w Brukseli, rozmawiałem z panem profesorem doktorem habilitowanym Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego.